Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o unijnej polityce obronnej, a pomagać mi w tym będzie pan Maciej Popowski, dyrektor generalny do spraw prowadzonych przez Unię Europejską operacji ochrony ludności i pomocy humanitarnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Ja bym chciał zacząć od takiej osobistej obserwacji, a właściwie osobistego rozczarowania, które przeżywałem na początku samej tej wojny i na krótko przed tym, jak Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, bo wtedy było tak, że Ukraina błagała o pomoc, no a my, Unia Europejska, my NATO wysyłaliśmy Ukrainie instruktorów do szkolenia żołnierzy, hełmy, szpitale polowe i tego typu rzeczy. Natomiast jak wojna się zaczęła, to Ukraina zaczęła dostawać ręczne wyrzutnie rakiet przeciwpancernych na przykład, no bo założenie było takie, że wojna się zaraz skończy, Ukraina przegra, więc trzeba wspierać jej oddziały partyzanckie de facto, bo to będzie wojna partyzancka z czasem. Natomiast jak przyszło do przekazywania Ukrainie ciężkiego sprzętu, co się wreszcie wydarzyło, to była mowa o tym, że Ukraina dostanie tutaj 6 czołgów, tu 12, oczywiście nie licząc Polski, która dała ponad 200, ale chodzi o to, że bardzo długo problem polegał na tym, i o tym mówiły otwarcie rządy różnych państw, że my nie możemy dać więcej, my możemy dać 12 czołgów. Ja myślałem, że to wynika z chytrości, a teraz po czasie się okazuje, że tak się my, Europa, my NATO zdemilitaryzowaliśmy, że faktycznie nie jesteśmy nawet w stanie Ukrainie przekazać znaczącej liczby ciężkiego sprzętu, bo nie wiemy, ile tego sprzętu mamy, ile z niego jeździ i w związku z tym, ile w ogóle możemy dać.
No zgadza się. Zacznę może od tego, że wojna trwająca niestety nadal była również takim szokiem psychologicznym i historycznym dla krajów europejskich, również Stanów Zjednoczonych, no, w trochę inny sposób. Jeśli spojrzymy wstecz na ostatnie, powiedzmy, 25 lat budowania europejskiej polityki obronnej, to widać, że wojna w Ukrainie spowodowała nagły zwrot. Wszyscy pamiętamy te bolesne podziały w kwestiach polityki obronnej, które się w Europie pojawiły po wojnie w Iraku, prawda? Że część krajów członkowskich przystąpiła do koalicji amerykańskiej, część była w opozycji. Z tego potem wyciągnięto wnioski i było to również opisywane na przykład w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, tej oryginalnej z 2003 i potem i kolejnych aktualizacjach. I wnioski wyciągnięto takie, że armie europejskie powinny kłaść nacisk na takie zdolności ekspedycyjne. Że to, co my jako Unia Europejska będziemy robić, to nie obrona terytorialna, bo to jest zadanie NATO, tylko misje takie interwencyjne o bardzo ograniczonym mandacie poza terytorium Unii Europejskiej. I takie rzeczywiście od 2003 roku były i są prowadzone w Afryce, na Bałkanach, na Bliskim Wschodzie, są to misje wojskowe i cywilne, i do tego potrzebne były określone zdolności, jak to nazywają wojskowi, czyli zdolność przerzutu wojsk na duże odległości, środki rozpoznania, możliwości tankowania w powietrzu, bo mówiliśmy o niewielkich oddziałach i trochę w zapomnienie poszły te zdolności wojskowe tradycyjne, prawda? Czyli to żelazo, czołgi, artyleria, rakiety, lotnictwo. To zresztą też był w pewnym sensie kontynuacja trendu, który zaczął się po końcu zimnej wojny. To, co analitycy nazywali dywidendą pokoju. Skoro nie ma ewidentnego zagrożenia, to możemy się wyzbyć dużej ilości sprzętu, który jest drogi, i nabycie jego jest drogie i utrzymanie jego jest drogie. I ten szok wywołany przez wojnę spowodował zmianę w myśleniu. To znaczy, po pierwsze, wszyscy sobie uświadomili w dość bolesny sposób, że te tradycyjne zdolności wojskowe, no chociażby czołgi, o których przecież się rozpisywały media przez miesiące, są nadal potrzebne, nawet bardziej niż kiedyś. Ja publikując taki esej na temat wojny i jej skutków w Gazecie Wyborczej. Tam podałem przykład belgijskiego biznesmena, który kupił od belgijskiego rządu 50 leopardów, czołgów leopard, płacąc po 10-15 tysięcy za sztukę. To było kilka lat temu, chyba 8 lat temu. Przechował je w hangarze, licząc na to, że coś z nimi zrobi. I dosłownie 2 albo 3 tygodnie temu przeczytałem gdzieś w mediach, że jeden z europejskich rządów odkupił te czołgi od niego. Nie podano ceny, ale rozumiem za bardzo atrakcyjną dla niego cenę, żeby przekazać je rządowi ukraińskiemu. I teraz armie europejskie no, zbroją się na potęgę i Unia Europejska też ma w tym swój udział, chociażby wykorzystuje do tego celu specjalną linię budżetową, Europejski Fundusz Obronny, który wymyślony został tak naprawdę w okolicy 2015 roku, natomiast powstał w 2019, na początku 2019. I to też jest wydarzenie czy decyzja bez precedensu, bo do tej pory Unia Europejska nigdy nie finansowała bezpośrednio wydatków wojskowych, a teraz to robi, bo taka jest potrzeba chwili.
Tekst, o którym pan wspomniał, bo w sumie wokół niego rozmawiamy, ukazał się w dodatku Wolna Sobota do Gazety Wyborczej 12 maja bieżącego roku. No ale wracając jeszcze do kwestii ciężkiego uzbrojenia, to dla mnie absolutnie szokującą rzeczą, kolejną absolutnie szokującą rzeczą było to, że nie tylko korzystając z tej, nazwijmy to, renty pokoju, przeznaczyliśmy pieniądze na inne rzeczy niż rozwój naszej obronności, ale też zaczęliśmy aktywnie de facto zmniejszać nasze możliwości produkcji uzbrojenia jako takiego, bo teraz okazuje się, że w trakcie tej wojny Ukraina zużywa 5-6 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie, a my tutaj mamy, w zależności od państwa, na składach po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy sztuk takich pocisków i musimy robić wielką unijną inicjatywę, żeby razem wyprodukować 1 milion pocisków, które to pociski Ukrainie wystarczą na pół roku walki. A tu jeszcze trzeba podkreślić, że w tej wojnie, która wydawała się wszystkim, że nowoczesne wojny będą super, mega technologiczne, małe oddziały, dobrze wyszkolonych żołnierzy, czy w tej wojnie jest dużo technologii, ale jednak artyleria w dalszym ciągu jest bogiem wojny i w dalszym ciągu okazuje się, że tej artylerii jest potrzebne dużo i w tym samym momencie Rosja, która ma mniejsze ograniczenia, jeżeli chodzi o produkcję amunicji i może je zużywać więcej, zużywa jej kilkukrotnie jeszcze więcej od Ukrainy, czyli właściwie Rosja mogłaby wystrzelać cały zapas pocisków artyleryjskich przeciętnego europejskiego państwa w ciągu jednego dnia prowadzenia działań bojowych. Czy my jako Unia Europejska jesteśmy w stanie w ciągu kilku najbliższych lat na tyle odbudować nasz potencjał przemysłowy i militarny, żeby spokojnie patrzeć w przyszłość?
Tak, ale to wymaga właśnie czasu, determinacji, znaczy woli politycznej i sporych nakładów. Przemysł zbrojeniowy jest specyficznym sektorem, ponieważ pracuje przede wszystkim na potrzeby rządu. Znaczy nie wyłącznie, bo oczywiście jest produkowana nie wiem, broń strzelecka, która jest kupowana przez osoby prywatne. Mówię cały czas o legalnym obrocie oczywiście. Natomiast w większości duże firmy zbrojeniowe polegają na zamówieniach rządowych. I tego oczekują od rządów, znaczy jasnych deklaracji, że takie zamówienia, przepraszam, będą, żeby te wydatki zaplanować. Mówię o tym zresztą wprost. Czas jest potrzebny, żeby odtworzyć te zdolności produkcyjne. Znaczy właśnie przemysł w dużej mierze się przestawił, zaczął produkować innego typu sprzęt, albo produkował go dużo mniej, na przykład tej rzeczonej amunicji, a rynek zbrojeniowy również jest, znaczy nie jest zintegrowany, ale również podlega wpływom globalizacji. To znaczy, kiedy zaczęła się na poważnie ta dyskusja na temat dostaw amunicji artyleryjskiej o kalibru 155 na Ukrainę, to się okazało, że brakuje komponentów. O tym też mówili zresztą przedstawiciele dużych firm zbrojeniowych niemieckich lub czeskich, że brakuje na przykład mosiądzu na łuski albo chemikaliów, które są potrzebne do produkcji prochu strzelniczego. I tu zresztą pojawiła się dość interesujące nawiązanie do tego, co się działo w czasie pandemii, tak? Kiedy nagle potrzeba było nie tylko szczepionek, ale w ogóle różnego rodzaju leków i się okazało, jak bardzo Europa zależy od dostaw różnych produktów podstawowych z innych krajów. Nie, 80 do 90% paracetamolu na świecie produkowany jest w Indiach. Wtedy się pojawił ten pomysł właśnie takiego przyciągania produkcji krytycznej bliżej, albo do Europy, albo do krajów graniczących. Takie pomysły z Unią Europejską. Więc takie pomysły się pojawiły i myślę, że to będzie podobnie. To znaczy, to wymaga strategicznych decyzji i determinacji rządów. Ten wspomniany przeze mnie Europejski Fundusz Obronny może pomóc. Oczywiście nie w zakupach na taką skalę. Ten fundusz dysponuje budżetem 8 miliardów euro na 7 lat, czyli do 2027. Można go wykorzystać na finansowanie badań i rozwoju w dziedzinie obronności, na wsparcie wspólnych zakupów na przykład, no ale nie można sfinansować zakupów wszystkiego, co będzie potrzebne. Ale mam wrażenie, również śledząc dyskusję ministrów obrony, że wszyscy to zrozumieli. Na jakim w tej chwili jest etapie na przykład produkcja tego miliona sztuk amunicji, tego nie wiem, bo polityką obronną się interesuję i spędziłem 10 lat mojej zawodowej kariery zajmując się obronnością, ale teraz tak naprawdę zawodowo nie mam z tym do czynienia. Również te moje refleksje, o których pan wspomniał, wyborcze, były natury osobistej.
Właśnie osobną kwestią w tym wszystkim jest to, że my tutaj ciągle prowadzimy dyskusję a propos tego, gdzie powinny kończyć się kompetencje Unii Europejskiej. I z każdym kolejnym kryzysem okazuje się, że no, Unia Europejska ma więcej kompetencji, bo zwyczajnie logiczniej jest działać w większej grupie niż w pojedynkę każdy sobie. Ale to też rodzi obawy niektórych członków Unii Europejskiej, że Unia Europejska, centrum Bruksela, będzie mieć zbyt wiele kompetencji kosztem państw narodowych. Poza tym warto zauważyć, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej są zainteresowane tym, żeby Unia Europejska miała kompetencje w kwestii obronności także. Oczywiście większość krajów Unii Europejskiej należy także do NATO, ale są pewne wyjątki, no, na przykład Irlandia, która chce się trzymać z dala od konfliktów światowych, czy Austria, która ma neutralność wpisaną w konstytucję, przecież podobnie jak Szwajcaria. Ale są też takie kraje, które są i w Unii, i w NATO, ale nie są zainteresowane tym, żeby stać po stronie Ukrainy, tak na przykład jak Węgry. I korzystając z faktu, że pan jest tam w środku, wewnątrz unijnych struktur, chciałbym pana zapytać, jakie dyskusje toczą się w Brukseli wokół tego, że Unia Europejska zaczyna robić także teraz obronność, politykę obronną.
To się przede wszystkim dzieje. Dyskusje się toczą, ale nie dominują dyskursu politycznego. Znowu nawiążę do pandemii, bo to był też moment taki przełomowy i szok dla nas wszystkich, ale również dla Unii Europejskiej. No bo się okazało, co wynika z traktatów, że w kwestii ochrony zdrowia publicznego, kompetencje europejskie są śladowe. Ale komisja, czy nasza przewodnicząca Ursula von der Leyen, nie wdawała się w taki jałowy spór, co wolno, a czego nie wolno, tylko proponowała pewne rozwiązania nieszablonowe, które się przyjęły. Na przykład te wspólne zakupy szczepionek, czy negocjacje zakupu szczepionek z wielkimi firmami farmaceutycznymi, prowadzone przez komisję w imieniu państw członkowskich i przy założeniu, że odbiorcą, beneficjentem, właścicielem wszystkich tych produktów, w tym wypadku szczepionek, będą wyłącznie państwa członkowskie, a nie komisja. Myśmy nigdy formalnie, prawnie nie byli właścicielem nawet jednej dawki szczepionki na COVID. I podobnie jest z tą kwestią polityki obronnej. Ona jest zdefiniowana ze wieloma ograniczeniami. Nie zmieni się, znaczy nie zanosi się na to, żeby Unia Europejska stała się sojuszem obronnym Do tego rzeczywiście, do tego mamy NATO. Ale jeszcze kilka lat temu, takie inwestowanie w przemysł obronny, wspólne zakupy, które teraz mają miejsce, albo refinansowanie wydatków obronnych na rzecz krajów trzecich, na przykład Ukrainy, było nie do pomyślenia. To zresztą jest nowa, czy kolejna innowacja, która się pojawiła, to znaczy stworzono, nazwa jest takim dość typowym europejskim eufemizmem, Europejski Fundusz na Rzecz Pokoju, który stworzono głównie z myślą o wyposażaniu armii afrykańskich, które szkolą Europejczycy. Ja kiedyś zajmowałem się, nadzorowałem te właśnie operacje takie szkoleniowe. Byłem w wielu miejscach, gdzie takie operacje miały miejsce, w Mali, w Ugandzie, w Somalii, w Republice Środkowoafrykańskiej. Tam problem polega na tym, że przyjeżdżali europejscy instruktorzy, w tym bardzo wielu polskich oficerów i podoficerów, szkolili żołnierzy, ale potem się okazało, że ci żołnierze nie mają sprzętu, nawet podstawowego, tak chociażby broni strzeleckiej dobrej jakości. I stąd pojawił się ten pomysł takiego funduszu i on w związku z tym, że właśnie, że wojna jest takim przyspieszaczem, takim, przez który wszystko się dzieje szybciej, nagle przeorientowano ten fundusz na głównie na pomoc Ukrainie. Czy nie rezygnując z innych priorytetów, on nadal, chociażby niedawno zapadła decyzja o dostawie sprzętu wojskowego dla armii mozambikańskiej, która walczy z islamistami na północy kraju, ale większość tych kolejnych transz idących już w setki milionów euro została wykorzystana na pomoc Ukrainie. W praktyce wygląda to tak, że kraje członkowskie dostarczają sprzęt, tak jak Polska dostarczyła tych 230 chyba 4, te 234 czołgi, o ile dobrze pamiętam liczbę, a potem występuje do Komisji Europejskiej o refundację kosztów takich dostaw. I podobnie postępują inne kraje, więc jest to rzeczywiście nowum i na szczęście, no mówię to też trochę jako osoba uczestnicząca w tych procesach decyzyjnych, właśnie ta dyskusja kompetencyjna nie dominuje. To znaczy komisja nie uzurpuje sobie żadnych dodatkowych praw, nie staje się właścicielem czy dysponentem jakiegokolwiek sprzętu wojskowego, tylko ułatwia czy produkcję, czy kupno tego, co potrzebne jest państwom członkowskim.
Cieszę się, że wspomniał pan o dostawach broni, ponieważ Ukraina dostała bardzo dużo, bardzo różnorodnej broni. No i teraz okazuje się, że bycie ukraińskim oficerem odpowiedzialnym za logistykę to musi być jakiś koszmar, bo Ukraina ma kilka rodzajów czołgów między tej chwili. Znaczy, pomijając tych 200 parę T-72, które dostała od nas, które wie jak obsługiwać i ma do nich części wyszkolonych ludzi i tak dalej, no to jak Ukraina dostaje czołgi Lektam, czy transportery opancerzone z armatą francuskie AMX-10, czy też niemieckie Leopardy wersji 1 i Leopard 2, brytyjskie Challengery, ma dostać amerykańskie czołgi. Nagle się okazuje, że samych czołgów Ukraina ma kilka różnych typów. Do tego kilka różnych typów transporterów pancerzonych, wyrzutni rakiet, armat i tego typu wszystkich rzeczy, co powoduje, że ona w tej chwili skupia w sobie jak w soczewce to, co my przerabiamy jako wspólnota, jako NATO, czy jako Unia Europejska, czyli mamy mnóstwo różnorodnego uzbrojenia na wyposażeniu, które ma różny sposób obsługi, różne części zamiany i tak dalej, chociaż amunicję nam się w miarę udało ujednolicić. I teraz dochodzimy do sytuacji, w której lepiej było produkować jeden europejski czołg, europejski samolot i tak dalej, ale to się oczywiście nie wydarzy, bo partykularne interesy państw, które mają na swoim terytorium znacznych procentów broni są takie, żeby wspierać własnych, a nie godzić się na to, żeby oddać to pole komuś innemu. No i teraz jako Unia Europejska mamy zbudować własną siłę interwencyjną. Mówi się o 300 tysiącach żołnierzy, czyli o potężnej armii. Jak pogodzić te interesy, żeby dało się stworzyć coś wspólnego razem wykorzystującego ten sam sprzęt?
To nie jest to problem nowy. O tym mówimy od ponad 20 lat. Kiedy powstała Europejska Agencja Obrony, to był 2004 rok, to przedstawiła też taki raport, czy tych raportów było sporo, ale taki jakby raport otwarcia pokazujący skalę, pokazujący fragmentację rynku zbrojeniowego Dlatego, że przemysł obronny, nawet te firmy międzynarodowe, największe, takie jak Boeing czy Airbus, mówię teraz o europejskich firmach, przede wszystkim pracują dla rządów. O tym już wspomniałem wcześniej. No i oczywiście rządy starają się kupować u własnych producentów, chociaż oczywiście działają w warunkach ogromnej konkurencji. Znaczy widzimy, jak wiele krajów kupuje sprzęt amerykański i trudno się dziwić, bo jest bardzo konkurencyjny. W grę wchodzą ogromne pieniądze i długoterminowe kontrakty, więc to nie jest rynek łatwy. Unia Europejska starała się zawsze zachęcać do większej współpracy, ale nie wymuszając tego poprzez instrumenty prawne. Nie ma żadnych formalnych zobowiązań, żeby produkować wspólnie czołgi czy samoloty. Natomiast są na przykład fundusze na badania i cały mechanizm, ale taki miękki mechanizm zachęt do tego, żeby współpracować. Na przykład produkując wspólnie jakiś sprzęt. Takie przykłady integracji bardziej regionalnej niż na skalę europejską są, to całkiem udane. Na przykład od bardzo wielu lat istnieje i dobrze działa zintegrowane, jednolite dowództwo marynarek wojennych Holandii i Belgii. One są zintegrowane. Mimo że oczywiście pozostają niezależne i podlegają własnym rządom. Jest też takie wielonarodowe centrum koordynacji transportu lotniczego w bazie w Eindhoven, w której niedawno był prezydent Zelenski, gdzie oglądał F-16 holenderskie. Natomiast rzeczywiście tego sprzętu jest dużo i on jest różny. Najważniejsze, żeby on był, jak to mówią wojskowi, interoperabilny, to znaczy, żeby ten różnego rodzaju sprzęt mógł funkcjonować na polu walki. Z tego, co wiem, ale to czytam komentarze fachowców, tak samo jak wszyscy inni zainteresowani, to Ukraińcy nieźle sobie z tym radzą, wykazując dużą inwencję. Na przykład okazało się, że byli w stanie montować natowskie pociski rakietowe na migach, co zdaniem zachodnich ekspertów, inżynierów czy oficerów jest technicznie niemożliwe, no ale okazało się, że jest możliwe. Może nie są to zaawansowane pociski, no ale mimo wszystko, więc radzą sobie z tym nieźle. A poza tym widać, że też wykorzystują okazję, mimo ekstremalnie trudnych warunków, do tego, żeby inwestować i rozwijać własny przemysł obronny, który przecież istniał przed wojną i był całkiem spory. Chociażby te największe transportowce, RIA, czyli taka no, unowocześniona wersja tego ogromnego Ana Rusłana, były produkowane w Hostomelu pod Kijowem. Teraz zaczęli produkować drony i powietrzne, i morskie. I te doświadczenia takie bezpośrednie z pola walki są bezcenne dla zbrojeniówki. Myślę, że wiele armii europejskich czy natowskich w ogóle będzie się w jakimś momencie od Ukraińców uczyć. To znaczy, teraz nasze armie szkolą ich w obsłudze sprzętu zachodniego, na przykład Leopardów czy w przyszłości F-16, ale w pewnym momencie, moim zdaniem, mogą się role odwrócić.
Transporterów opancerzonych, dronów i nowoczesnych technologii, a nie doświadczenie sprowadzenia operacji antyterrorystycznych, tak jak my. Natomiast ja bym tutaj chciał nawiązać do naszej poprzedniej rozmowy, ponieważ kiedy spotkaliśmy się rok temu, to mówił pan o 750 miliardach euro potrzebnych na odbudowę Ukrainy. To było rok temu, to było przed wyzwoleniem Charkowszczyzny, przed zdobyciem przez Rosjan Bachmutu. No, bardzo wiele się wydarzyło od tamtej pory. Czy ta liczba uległa zasadniczej zmianie do tej pory?
Niestety ona się zmienia właściwie codziennie. Ja się powoływałem w tamtej rozmowie na takie pierwsze szacunki Banku Światowego z jednej strony i rządu ukraińskiego, a zwłaszcza uczelni ekonomicznej, Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej. Natomiast to są takie szacunki w skali makro. Prawda? I im dłużej trwa wojna i trwają zniszczenia, tym więcej jest, tym więcej będzie, tym większy będzie ten wysiłek potrzebny do odbudowy. To, co się zmieniło, to już przynajmniej jest, udało się stworzyć taką platformę koordynacyjną wspólnie z rządem ukraińskim, który prowadzi Komisja Europejska i rząd ukraiński, i która skupia przede wszystkim kraje G7, chociaż w żargonie naszym mówimy, że to jest G7 plus, bo uczestniczą w niej kraje, które członkami G7 nie są, takie jak Norwegia czy Korea Południowa, i myślę, że będzie ich coraz więcej. I Ukraińcy cały czas pracują nad takim planem odbudowy, a Komisja Europejska przedstawiła w ramach takiego tak zwanego półmetkowego przeglądu naszego budżetu, tego wieloletniego ram finansowych, w czerwcu przedstawiła propozycję powołania, stworzenia takiego specjalnego funduszu ukraińskiego, który będzie przede wszystkim finansował odbudowę. My w tej chwili już finansujemy w dużej mierze wydatki rządowe, przekazując w kolejnych transzach tak zwaną pomoc makroekonomiczną, to są po prostu nisko oprocentowane kredyty. Natomiast oczywiście skala potrzeb jest o wiele większa. Decyzję w sprawie tego powołania tego funduszu ukraińskiego muszą podjąć szefowie państw i rządów i zakładam, że podejmą ją w grudniu, no ale tej decyzji jeszcze nie ma.
Gospodarka bardzo szybko przestawiła się na tory, że tak powiem, wojenne. Bardzo szybko udało jej się zacząć produkować bardzo dużo sprzętu i wkrótce to Stany Zjednoczone były największym dostawcą sprzętu i producentem sprzętu w tej wojnie. Dostarczały sprzęt do swoich sojuszników, w tym Związku Radzieckiego. Unia Europejska też ma ogromną gospodarkę, porównywalną przecież ze Stanami Zjednoczonymi. I to może nie nastąpi od razu, ale krok po kroku, kiedy nasza gospodarka będzie się przestawiać na wzmożoną produkcję bojową, co jest zresztą zauważane po drugiej stronie, gdyż rosyjscy komentatorzy, nawet ci zdecydowanie jednoznacznie prokremlowscy, czy też przez Kreml zadaniowani, mówią wyraźnie, że Zapad przechodzi na wojenne relsy, czyli na wojenne tory. I oni także się boją, że jak już raz ta Unia, która robi wszystko powoli, się przestawi, to potem bardzo trudno będzie ją wrócić z powrotem na tory pokojowe, czyli dla Rosji długofalowo będzie w dalszym ciągu no, niebezpiecznym przeciwnikiem. I żeby uspokoić naszych słuchaczy, jeżeli to jest możliwe, chciałem pana zapytać, czy ta zmiana, która się dzieje w tej chwili na naszych oczach, ten zwiększenie produkcji obronnej i to myślenie o swojej obronności, czy ta zmiana jest zmianą na stałe?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem trudno będzie ten proces odwrócić, zatrzymać. To nie jest łatwe, natomiast wojna jest też taką twardą, bolesną lekcją realizmu politycznego dla wszystkich. Oczywiście największe ofiary ponoszą Ukraińcy, ale koszty związane z wojną ponosimy wszyscy. I wydaje mi się, że wszystkie rządy europejskie zrozumiały, jak bardzo. Jak poważnie musimy traktować obronność, inwestycje w przemysł obronny, nie tylko wsparcie Ukrainy w tej chwili, ale w ogóle. I to jest taka zmiana fundamentalna, co kanclerz Scholz nazwał Zeitenwende, czyli taką zmianą epokową, anonsując ten ogromny pakiet inwestycyjny dla Bundeswehry. I wydaje mi się, że europejscy liderzy to dobrze zrozumieli. I widać zresztą kolejnych szefów państw i rządów odwiedzających Kijów z bardzo jasnym przekazem pomocy. Na początku to tych wizytujących nie było tak wielu. Był premier Morawiecki jako jeden z pierwszych, przewodnicząca von der Leyen na początku kwietnia 2022, ale potem pojawiali się kolejni liderzy z bardzo jasnym przekazem. I myślę, że to też świadczy o zrozumieniu powagi sytuacji i o determinacji.
Mam nadzieję, że wybrzmiało to ta uspokajająca nuta. A tu warto podkreślić, że te wielkie, ogromne zmiany, wzmożenie produkcji zbrojeniowej i myślenie większe o obronności będzie nas to wszystko kosztowało dużo pieniędzy. Konkretniej może pół, może 1% PKB, ale 1 czy 0,5% PKB to są naprawdę niewielkie koszty w porównaniu do kosztów toczenia wojny. Gdyż bezpieczeństwo jako takie nigdy nie jest dane raz na zawsze i oczywiście w związku z tym nigdy nie jest za darmo. Ja bym chciał panu najserdeczniej podziękować za rozmowę.
Dziękuję również.
Moim gościem był pan Maciej Popowski, dyrektor generalny do spraw prowadzonych przez Unię Europejską Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej.